Koniec z treningami Quidditcha, oznajmiła Angelina bezbarwnym głosem, kiedy po kolacji Harry, Ron i Hermiona weszli do pokoju wspólnego. Przecież trzymałem nerwy na wodzy, zawołał przerażony Harry. Nic jej nie powiedziałem, Angelino, przysięgam. Wiem, wiem. Po prostu powiedziała, że musi się zastanowić. Zastanowić? A nad czym? Zapytał ze złością Ron. Dała zezwolenie ślizgonom. Dlaczego nie nam? Ale Harry z łatwością sobie wyobraził, jak Umbridge się cieszy, utrzymując ich w niepewności. Z łatwością też zrozumiał, dlaczego nie chce zbyt szybko tracić nad nimi tej przewagi. Spójrzcie na to z jaśniejszej strony, powiedziała Hermiona. Ty, Harry, będziesz miał w końcu czas na napisanie wypracowania dla Snape'a. I ty to nazywasz jaśniejszą stroną, tak? Warknął Harry, a Ron spojrzał na nią z niedowierzaniem. Żadnych treningów Quidditcha i jeszcze więcej eliksirów. Harry opadł na fotel, wyciągnął z torby pergamin i zabrał się do pracy. Trudno mu było się skupić. Wiedział, że Sirius nie ukaże się w kominku o tej porze, ale nie mógł się powstrzymać, by co parę minut nie zerkać w płomienie. W pokoju było zresztą mnóstwo hałasu, bo Fred i George zakończyli wreszcie pracę nad jednym ze swoich magicznych cukierków i po kolei demonstrowali jego działanie wiwatującemu i podskakującemu z uciechy tłumowi gryfonów. Fred najpierw odgryzał pomarańczowy koniec cukierka, po czym wymiotował malowniczo do podstawionego mu wiaderka. Potem połykał fioletową część, co powodowało natychmiastowe przerwanie wymiotów. Lee Jordan, który asystował przy tym pokazie, co jakiś czas leniwie opróżniał kubełek tym samym zaklęciem, którego używał Snape, by opróżnić kociołek Harry'ego. Biorąc pod uwagę następujące po sobie regularnie odgłosy wymiotowania i aplauzu zgromadzonych widzów, a także okrzyki Freda i George'a przyjmujących zamówienia, trudno się dziwić, że Harry nie mógł się skupić na poprawnej metodzie sporządzania eliksiru wzmacniającego. Ze strony Hermiony też nie doczekał się żadnej pomocy. Wiwaty i chlupot wymiotów uderzających w dno kubełka kwitowała demonstracyjnymi prychnięciami, które jeszcze bardziej go rozpraszały. Więc idź i zrób z tym porządek, powiedział ze złością, wykreślając po raz czwarty złą wagę sproszkowanych pazurów gryfona. Nie mogę, nie mogę. Z prawnego punktu widzenia nie robią niczego złego, wycedziła Hermiona przez zaciśnięte zęby. Mają prawo sami połykać to świństwo i nie mogę znaleźć żadnego punktu w regulaminie, który by zabraniał kupować to innym kretynom, dopóki nie wykaże, że może to być niebezpieczne, a na to wcale nie wygląda. We trójkę obserwowali, jak z kolei George demonstruje wymioty, przełyka resztę cukierka i prostuje się z dumą, unosząc w górę ramiona przy akompaniamencie długiego aplauzu widzów. Wiecie co, nie rozumiem, dlaczego Fred i George zaliczyli tylko po 3 sumy, rzekł Harry, obserwując jak bliźniacy i Lee Jordan zbierają złoto od rozochoconych kolegów. Przecież oni naprawdę znają się na magii. Och, to tylko takie sztuczki magiczne na pokaz. Nie ma z tego żadnego pożytku, stwierdziła z pogardą Hermiona. Nie ma żadnego pożytku, powtórzył Ron. Hermiono, oni już zebrali około 26 galeonów. Długo trwało, zanim tłum gapiów się rozszedł, a potem Fred, George i Lee długo jeszcze liczyli pieniądze, więc było już dobrze po północy, kiedy Harry, Ron i Hermiona w końcu zostali sami. Fred zamknął za sobą drzwi do dormitorium chłopców, grzechocząc pudełkiem z galeonami, tak ostentacyjnie, że Hermiona aż syknęła ze złości. Harry, który nie posunął się zbyt daleko w pracy nad wypracowaniem dla Snape'a, uznał, że więcej już dziś nie napisze. Kiedy odłożył książki, Ron, który zdrzemnął się w fotelu, nagle zachrapał, obudził się, spojrzał nieprzytomnie w kominek i wydyszał. Sirius! Harry okręcił się w miejscu. Rozczochrana głowa Syriusza tkwiła w płomieniach. Cześć, powitał ich Syriusz, szczerząc zęby. Cześć, powitali go zgodnym chórem Harry, Ron i Hermiona, klękając na dywaniku przed kominkiem. Krzywołap zaczął głośno mruczeć, a po chwili podszedł do kominka, próbując mimo żaru zbliżyć pyszczek do twarzy Syriusza. Jak leci? Zapytał Syriusz. Och, nie za dobrze, odrzekł Harry, a Hermiona odciągnęła krzywołapa, żeby nie opalił sobie wąsów. Ministerstwo wydało nowy dekret, więc nie możemy już mieć drużyn Quidditcha, ani tajnych grup nauki obrony przed czarną magią. Zapadło krótkie milczenie. A skąd o tym wiesz? Zapytał Harry. Powinniście z większą uwagą wybierać miejsca takich spotkań, odrzekł Syriusz, uśmiechając się jeszcze szerzej. Gospoda pod świńskim łbem jest na pewno lepsza od trzech mioteł, przerwała mu Hermiona. Tam zawsze przychodzą tłumy, co oznacza, że trudniej byłoby was podsłuchać. Musisz się jeszcze wiele nauczyć, Hermiono. Ale kto nas podsłuchał? Zapytał Harry. Mundungus, rzecz jasna, odrzekł Syriusz, a kiedy zrobili zdumione miny, wybuchnął śmiechem. On był tą wiedźmą w czarnej chuście. To był Mundungus? Harego aż zatkało. A co on robił w gospodzie pod świńskim łbem? A jak myślisz? Miał oko na ciebie. To chyba jasne. To wciąż jestem śledzony? Zapytał Harry ze złością. No pewnie. I chyba dobrze, skoro pierwszą rzeczą, jaką robisz w pierwszą wolną sobotę, jest organizowanie nielegalnej grupy obronnej. Ale nie wyglądał wcale na rozgniewanego ani zaniepokojonego. Przeciwnie, patrzył na Harego z wyraźną dumą. A dlaczego Dunk przed nami się ukrywał? Spytał Ron z nutą zawodu w głosie. Bardzo chętnie byśmy się z nim spotkali. 20 lat temu wyrzucono go ze świńskiego łba, a ten barman ma długą pamięć. Jak aresztowali Stadzisa, straciliśmy zapasową pelerynkę niewidkę, więc Dunk musiał się później przebierać za wiedźmę. No dobrze, przede wszystkim, Ron, przyrzekłem twojej matce, że ci przekażę jej słowa.
Tak?
Ron wyraźnie się przestraszył. Twoja matka mówi, że pod żadnym pozorem nie wolno ci brać udziału w spotkaniach nielegalnej grupy nauki obrony przed czarną magią. Mówi, że wyleją cię ze szkoły i będziesz miał zrujnowaną przyszłość. Mówi, że będziesz miał później mnóstwo czasu, żeby się nauczyć skutecznej obrony i że jesteś jeszcze za młody, żeby teraz o to się martwić. Radzi też wam, spojrzał na Harego i Hermionę, żebyście dali sobie spokój z tą grupą, chociaż nie ma nad wami władzy i tylko prosi was, żebyście pamiętali, że ma na uwadze wasze dobro. Napisałaby do was o tym wszystkim, ale boi się, że ktoś może przechwycić sowę, a sama nie może wam tego powiedzieć, bo tej nocy jest na służbie.
Na służbie? A co ona robi? Zapytał szybko Ron.
Nie twoja sprawa. Robi coś dla zakonu. Tak więc mnie przypadła ta misja i musicie jej powiedzieć, że wszystko wam przekazałem, bo chyba nie bardzo wierzyła, że to zrobię.
Znowu zapadło milczenie, w czasie którego krzywołap zamiałczał i spróbował kilka razy pacnąć łapą w głowę Syriusza, a Ron bawił się dziurą w dywaniku.
— Więc chcesz mi powiedzieć, że nie wolno mi należeć do grupy samoobrony? — mruknął w końcu. — Ja? Ależ skąd? — odpowiedział ze zdziwieniem Syriusz. — Uważam, że to wspaniały pomysł.
— Naprawdę? — zapytał Harry, czując, jak wraca mu otucha.
— Oczywiście. Oczywiście. Myślisz, że twój ojciec i ja siedzielibyśmy cicho i słuchali rozkazów takiej starej wiedźmy jak Umbridge?
Ale w zeszłym roku wciąż mi powtarzałeś, żebym był ostrożny i nie podejmował żadnego ryzyka.
Ach, w zeszłym roku wszystko świadczyło o tym, że w Hogwarcie jest ktoś, kto chce cię zabić, Harry, żachnął się Syriusz. W tym roku wiemy, że poza Hogwartem jest ktoś, kto pragnie pozabijać nas wszystkich, więc nauczenie się skutecznej obrony uważam za znakomity pomysł.
A jeśli nas wyrzucą? Zapytała Hermiona z niewyraźną miną.
Hermiono, przecież to był twój pomysł, przypomniał jej Harry.
Przecież wiem, jestem tylko ciekawa, co Syriusz o tym myśli, powiedziała wzruszając ramionami.
No cóż, lepiej być wyrzuconym i umieć się obronić, niż siedzieć w szkole bezpiecznie, ale i bez sensu. Odrzekł Syriusz.
Brawo, brawo! Zawołali jednocześnie Harry i Ron.
Więc jak zorganizowaliście taką grupę? Zapytał Syriusz.
Gdzie się spotykacie?
Z tym jest mały problem, odrzekł Harry. Nie bardzo wiem, gdzie byśmy mogli.
A co powiecie o wrzeszczącej chacie?
Hej, to jest pomysł! Zawołał podniecony Ron, ale Hermiona mruknęła sceptycznie i wszyscy trzej na nią spojrzeli. Głowa Syriusza obróciła się w płomieniach.
Bo widzisz, Syriuszu, jak wy się spotykaliście we wrzeszczącej chacie, to było was tylko czterech i wszyscy potrafiliście zamieniać się w zwierzęta. Przypuszczam też, że gdybyście bardzo chcieli, jakoś byście się ścisnęli pod peleryną niewidką, a nasza grupa liczy 28 osób i żadne z nas nie jest ani magiem, więc musielibyśmy mieć nie pelerynę niewidkę, tylko markizę niewidkę.
Racja, rzekł Syriusz z nieco zakłopotaną miną, ale jestem pewny, że coś wymyślicie. Kiedyś za tym wielkim lustrem na czwartym piętrze był całkiem obszerny tajny korytarz. Tam było wiele miejsca, że z powodzeniem można by ćwiczyć zaklęcia.
Fred i George mówili mi, że został zablokowany, powiedział Harry kręcąc głową. Zawalili go, czy coś takiego.
Och, Syriusz był wyraźnie zawiedziony.
No dobrze, pomyślę o tym i jeszcze do tego wrócę.
Urwał? Na jego twarzy pojawił się niepokój. Głowa obracała się to w jedną, to w drugą stronę, najwidoczniej wpatrując się w ceglane ściany kominka.
Syriuszu?
Zapytał ze strachem Harry, ale głowa Syriusza znikła. Harry gapił się przez chwilę w płomienie, a potem spojrzał na Rona i Hermionę.
Dlaczego on...
Hermiona wydała z siebie zduszony okrzyk i zerwała się wciąż wpatrzona w kominek. Wśród płomieni pojawiła się ręka, macająca wokoło, jakby chciała coś pochwycić.
Szeroka dłoń z krótkimi, grubymi palcami pokrytymi brzydkimi, staroświeckimi pierścionkami.
Rzucili się do ucieczki. W drzwiach wiodących do sypialni chłopców Harry zerknął za siebie przez ramię. Paluchy Umbridge wciąż rozwierały się i zwierały w płomieniach, jakby dokładnie wiedziała, gdzie jeszcze przed chwilą tkwiła głowa Syriusza i chciała ją złapać za włosy.